Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w dzisiejszym naszym spotkaniu, w którym trochę zastanawiamy się, co to się dzieje z tym klimatem. Profesor Leszek Kolędowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Zakład Meteorologii i Klimatologii. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Ten mróz nam zaczyna trochę dokuczać, ale ja sobie tak zobaczyłem, że z drugiej strony widzimy, że na antypodach plus 45 stopni, więc ta temperatura chyba tak w skali globalnej całkiem się wyrównuje, prawda? To nie jest tak, że u nas jest tak zimno, to znaczy, że nie ma zmian klimatu.
To naturalne, że na antypodach będzie ciepło, bo tam mamy lato, a tutaj zimę, także wszystko jest no, prawie, że tak, jak powinno być. Natomiast zmiany klimatu to troszeczkę inna historia niż pory roku, prawda? I tutaj można by na ten temat no, trochę inaczej na to spojrzeć, prawda?
No i właśnie spróbujemy na to spojrzeć w skali czasu, jakim dysponujemy. To znaczy, różnie się mówi, że w latach 1850-2025 temperatura wzrosła mniej więcej o globalna temperatura na całej Ziemi oczywiście. Wzrosła o mniej więcej 1,25 stopnia Celsjusza. Skąd my to wiemy tak naprawdę? Skąd są te dane?
Źródła danych są różne. Te najbardziej wiarygodne i najmłodsze dane to są dane pomiarowe, czyli dane, które zostały uzyskane na skutek pomiarów w stacjach meteorologicznych. Natomiast o tym, co się działo wcześniej, możemy wiedzieć na podstawie danych pośrednich, czyli takich danych, które uzyskane zostały w inny sposób, aniżeli czyste dane pomiarowe.
Bo ja rozumiem, że w tych latach w połowie XIX wieku stacji meteorologicznych na świecie nie było za dużo.
Tak, to prawda. No już wcześniej ludzie zdali sobie sprawę, że pomiary meteorologiczne są bardzo istotne. Takim przełomem był w zasadzie rok 1848, wojna krymska i katastrofa w Zatoce Bałakława, która była spowodowana przejściem ogromnego sztormu w okolicach Półwyspu Krymskiego, no i dużych strat, które ponieśli i Francuzi, i Anglicy, którzy byli zaangażowani w wojnę z Rosją. No i wtedy zaczęto sobie zdawać sprawę przede wszystkim z tego, że warto wymieniać informacje meteorologiczne, żeby można było przewidywać i ostrzegać przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. No i później, jak człowiek zdał sobie z tego sprawę już tak bardzo boleśnie, no to zaczęto to robić na coraz większą skalę, aż w końcu powstała Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, później przekształcona po II wojnie światowej w Światową Organizację Meteorologiczną, znaną pod skrótem WMO, World Meteorological Organization. Jest to organizacja, która powstała na skutek świadomości ludzi, że trzeba koordynować współpracę międzynarodową. Mhm.
To pewnie wtedy miało takie działanie prewencyjne, ale kiedy sobie ludzie zaczęli zdawać sprawę, że te dane, które zbierają, te dane, które archiwizują, dotyczące właśnie chociażby temperatury, że one pokażą nam za pewnie dopiero kilkadziesiąt lat, odkryliśmy pewnie to, że klimat się ociepla. Czy wiemy, kiedy ktoś się, że tak powiem, obudził i stwierdził, hej, coś tu się dzieje nie tak?
Jeśli chodzi o dane i ich sposoby zapisu, to stopniowo, tak jak i cała nasza historia, ewoluowało. Ten cały to był proces. Najpierw nie zdawano sobie tak bardzo sprawy, że sposoby pomiarów powinny być ujednolicone. Temu między innymi służyła ta Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, a później Światowa. Na początku chociażby dane z Poznania, prawda, one były mierzone w różnych miejscach, na różnych wysokościach. One nie spełniały z początku, przynajmniej do lat 20. XX wieku, one po szczegółowych badaniach okazało się, że one są zawyżone. Właśnie wynika to z umiejscowienia przyrządów w sposób, który nie spełniał wymogów czasów współczesnych, ale w tamtym czasie sobie nie zdawano z tego sprawy.
No tak, prawda? Bo jeżeli porównujemy dane, to one muszą być dokładnie w tych samych warunkach robione, prawda?
Dokładnie
a
tak.
A nie, że raz
dokładnie
na dwóch metrach, raz, nie wiem, na pięciu, tak, albo przy ziemi, prawda? No ale to mówił pan, że zawyżone, to znaczy, że to może być nawet gorzej niż jest, tak?
To znaczy, nie. Zawyżone te dane pierwotne. No i opracowano też z biegiem czasu różnego rodzaju statystyczne sposoby, które służą temu, żeby te dane uwiarygodnić. To znaczy sprowadzić do takich wartości, które bardziej odpowiadały rzeczywistości. Oczywiście nie możemy być pewni na 100%, czy to te dane już po korektach są takie, jaka rzeczywistość, prawda? Natomiast są one zapewne bliższe rzeczywistości, aniżeli te dane surowe.
Ta meteorologia się rozwinęła w latach 50., pewnie 60. ubiegłego wieku, tak?
To znaczy, jeśli mogę wejść w słowo, to nie tak do końca, dlatego że już od lat 20., chociażby dla Poznania, stacje i trochę wcześniej, stacja wykorzystywała klatkę meteorologiczną, tak zwaną angielską, która spełnia obecne normy. I od tamtego czasu w zasadzie można powiedzieć, że te dane, zresztą też i po badaniach różnego typu, one spełniają normy i można być pewnym, że odzwierciedlają rzeczywistość.
Czyli te 100 lat już mamy raczej pewne, pewno.
Na pewno. Wcześniejsze dane też można im wierzyć po korektach, także to zostało też opublikowane i podane do publicznej wiadomości.
No tak, panie profesorze, ale jak możemy i skąd my wiemy, że nie wiem, kilka milionów lat temu na Ziemi było jeszcze chłodniej. To są nawet bardzo konkretne wskazania, które mówią o tym, że ta temperatura trochę rosła, trochę spadała. Mieliśmy okres oczywiście zlodowacenia i tak dalej. Skąd my mamy te dane? Przecież termometrów wtedy nie było.
Oczywiście nie było, ale można uzyskać dane pośrednie z różnych źródeł. Takim ciekawym źródłem, które daje bezpośrednie informacje o składzie chemicznym atmosfery, są bąbelki powietrza, które można uzyskać po odwierceniu rdzeni lodowych z Arktyki czy z Antarktydy. One sięgają bardzo daleko wstecz, w stosunku do życia człowieka, do naszego współczesnego czasu. Sam się tym nie zajmuję, ale wiem, że są specjaliści, którzy oczywiście dużo czasu temu poświęcają i bardzo słusznie. To są dane sięgające setek tysięcy lat wstecz, prawda? Czy jeszcze dalej. Po uzyskaniu takich rdzeni można, oczywiście przechowywaniu ich w chłodniach, można pobierać bąbelki powietrza, określać skład chemiczny atmosfery. No i badając ten skład chemiczny atmosfery, porównując go ze składem dzisiejszym, można określić w przybliżeniu dość dokładnym, jaka była chociażby temperatura powietrza. Prawda?
Czyli generalnie to, co z czym się właściwie wszyscy zgadzają, także ci, którzy nie wierzą w ocieplenie klimatu aktualne, jest to, że nie ma stałej temperatury na Ziemi, że ona się zmienia, że są okresy ochłodzenia, okresy ocieplenia, ale dzieje się to w perspektywie bardzo długiego czasu, panie profesorze. Że pamiętam, to są miliony lat, kiedy ta temperatura się zmieniała o kilka stopni, a teraz to się stało w ciągu zaledwie 100 lat.
No właśnie, i tutaj jest ten problem, do którego, ten najważniejszy chyba, do którego właśnie pan redaktor dotarł. To znaczy, jak najbardziej temperatura na Ziemi, czy też klimat się zmieniał. W różnych skalach czasowych można ten problem rozpatrywać od milionów lat. I tutaj za przyczynę uznać między innymi i skład chemiczny atmosfery, ale chociażby wędrówkę kontynentów, bo ona się odbywa właśnie w takiej długiej perspektywie czasowej. Na to też ta wędrówka kontynentów ma wpływ na prądy morskie, prawda, rozchodzenie się ciepła, stopień kontynentalizmu czy oceanizmu klimatu, który zależy od zwartości kontynentów, czy takiego stanu, jaki mamy dzisiaj, prawda, czyli te kontynenty są rozdzielone. To też w znaczący sposób wpływa na klimat, ale w krótszych skalach przestrzennych, to można wskazać na inne czynniki wpływające na zmian klimatu. Będą to wybuchy wulkanów chociażby, prawda, czyli to sejsmiczne czynniki. Chociaż w dłuższej perspektywie czasowej można wskazać na czynniki astronomiczne i astrofizyczne, prawda. Te astronomiczne to cała teoria Milankowicza, czyli zmiana kształtu orbity w cyklu około 100 tysięcy lat, prawda, precesja, która polega na zataczaniu przez oś obrotu Ziemi stożka w przestrzeni międzyplanetarnej. Z kolei to powoduje przesuwanie się terminów występowania pór roku. Dla przykładu, dzisiaj mamy zimę na naszej półkuli i Ziemia znajduje się w peryhelium, czyli w odległości najmniejszej. 148 milionów kilometrów. Ale 11 tysięcy lat temu mieliśmy lato na naszej półkuli i Ziemia znajdowała się też właśnie w peryhelium. Mieliśmy więcej ciepła.
Ale wiemy, że te akurat odległości nie mają aż tak wielkiego znaczenia, bo to astronomowie, przynajmniej tak zawsze rozmawiałem, mówili, że nie odczuwamy tego za bardzo.
Jeśli mówimy o zmianach klimatu,
To
może mieć wpływ, jeśli chodzi o ilość energii obliczona nawet, to jest około 7% różnica pomiędzy półkulą północną i południową, jeśli chodzi o ilość energii otrzymywanej przez Słońce. To się będzie przekładało na temperaturę, ale nie będzie to jakieś bardzo takie spektakularne, prawda? To będzie zachodziło powoli.
Proszę Państwa, czas nam się kończy tego wydania. Zapraszam Państwa za tydzień. Będziemy kontynuowali ten wątek. Profesor Leszek Kolędowicz, Wydział Nauk Geograficznych, Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Zakład Meteorologii i Klimatologii. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panu.
Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Uwaga, klimat.